Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Wczoraj prezydent Joe Biden, prezydent amerykański, przemawiał w Warszawie i stwierdził między innymi: Ukraina nie będzie zwycięstwem Rosji. Co to według Pana oznacza?
Moim zdaniem jest to bardzo ważne przemówienie, które można zaliczyć do przemówień powstrzymujących. Prezydent Stanów Zjednoczonych jasno i jednoznacznie wyznaczył granice potencjalnych działań rosyjskich. Gdybym miał to porównać do czegoś w historii, porównałbym to do przemówienia prezydenta Kennedy'ego w 1963 roku w Berlinie, gdy Kennedy powiedział: wszyscy jesteśmy Berlińczykami, ale też była to twarda zapowiedź dalszego powstrzymywania komunizmu. Oczywiście tu trzeba jeszcze, by oceniać w pełni wczorajsze przemówienie, trzeba pewnej perspektywy czasowej, ale postawiłbym hipotezę, że jest to zapowiedź twardego powstrzymywania dalszych rosyjskich zapędów. Podkreślam, powstrzymywania.
No właśnie, mówi pan o powstrzymywaniu. Prezydent Biden zwrócił też uwagę, jednym zdaniem się wypowiedział wprawdzie, ale to zostało zauważone przez ekspertów. Wspomniał o Mołdawii.
Tak, jako że choćby ze względu na kwestię Naddniestrza, czyli tej separatystycznego bytu, którego trwanie uzależnione jest całkowicie od poparcia rosyjskiego, Mołdawia znajduje się w obrębie zainteresowania rosyjskiego, co jest o tyle łatwiejsze, że dopuszczając do pewnego historycznego zaniedbania, mołdawskie elity nie wykorzystały szansy na integrację z europejskimi strukturami bezpieczeństwa. Mołdawia jest de facto wystawiona przeciwko Rosji, a z racji braku tych instytucjonalnych umocowań, dość trudne byłoby udzielanie efektywnego wsparcia Mołdawii. Stąd tak istotna waga tej deklaracji politycznej.
Czy myśli pan, że przemówienie amerykańskiego prezydenta zrobi jakieś wrażenie na Rosjanach?
Bardzo trudno powiedzieć, jako że ostatni rok pokazał, że nasza logika jest skrajnie odmienna od strategicznej logiki rosyjskiej. Pocieszam się przez analogię, że o ile Kennedy doprowadził do ostudzenia zapędów Chruszczowa w 1963, to mam dużą nadzieję, że wystąpienie obecnego prezydenta tak samo oddziaływać będzie na Putina.
Przed wizytą w Warszawie prezydent Joe Biden odwiedził Kijów zupełnie niespodziewanie. Czy uważa pan, że ta wizyta w Kijowie była ważniejsza niż ta w Warszawie?
Trudno w tej chwili budować ranking, ale wszyscy musimy zgodzić się co do tego, że wizyta przywódcy światowego mocarstwa w kraju prowadzącym wojnę i w mieście znajdującym się w zasięgu oddziaływania przeciwnika ma charakter precedensowy, a w zasadzie bezprecedensowy.
No właśnie, bezprecedensowe wydarzenie, ale jednak spodziewaliśmy się więcej, chociażby jeśli chodzi o deklaracje militarne, o deklaracje wsparcia militarnego Ukrainy. Prezydent Biden mówił o 500 milionach dolarów, ale nie mówił nic na przykład o samolotach, których Ukraina się domaga.
Ja nie przywiązywałbym wagi do tego, że szef globalnego mocarstwa nie przedstawia harmonogramu czasowego przekazywania sprzętu. Zadaniem polityka tej rangi jest wygłaszanie pewnych deklaracji, stwarzanie atmosfery. Kwestia konkretnych typów i kalendarza ich przekazywania to już jest szczebel ekspercki, to nie jest szczebel prezydencki.
No właśnie, panie profesorze, prezydent Biden odwiedził Polskę drugi raz w ciągu 11 miesięcy. Co to oznacza, jeśli chodzi o pozycję Polski w tej sytuacji konfliktu na Ukrainie?
To oznacza, iż Amerykanie dostrzegają absolutnie węzłową rolę Polski w toczącej się rozgrywce. No i trudno by nie dostrzegali, skoro Polska jest absolutnie rudymentarnym pomostem umożliwiającym transfer olbrzymich ilości uzbrojenia i wyposażenia na Ukrainę. Od stabilności polskiego pomostu w dużej mierze zależy ukraińska możliwość prowadzenia wojny. To jest również swoista lekcja dla rozmaitych środowisk, które podlegały procesowi uwiedzenia przez Trumpa, ale to już jest zupełnie inna okoliczność.
No dobrze, ale to jest tylko wyłącznie kwestia logistyki i położenia Polski, czy także wzmacnia się nasza pozycja międzynarodowa?
O pozycję międzynarodową musimy cały czas zabiegać, podejmując najrozmaitsze inicjatywy. W tym nurcie zabiegania o pozycję międzynarodową sytuuje się wizyta czołowych polskich polityków. W Kijowie wiąże się propozycja przekazania samolotów, wiąże się przekazywanie czołgów. My nie możemy traktować pozycji międzynarodowej Liwy wyłącznie jako renty położenia terytorialnego. Niewątpliwie pozycja Polski się wzmacnia, a polityka uprawiana przez polski rząd, mimo że przez co niektórych kontestatorów nazywana awanturniczą, jest po prostu polityką aktywną. Państwo średnie położone w tej części Europy, stojące twarzą wobec tego rodzaju wyzwań, nie może innej polityki niż ta aktywna prowadzić.
No, mówi pan o aktywnej polityce i właśnie eksperci mówią bardzo często o tym, że właśnie Polska wskazuje kierunki chociażby Niemcom czy Francuzom, w jakim kierunku powinni działać.
Niewątpliwie cała ściana wschodnia, w tym Polska, ale również Rumunia, ma zupełnie inną optykę postrzegania zagrożenia rosyjskiego i ta zdecydowana postawa Polski stanowiła zerwanie pewnej kurtyny, którą co niektóre zamożne państwa zachodnie z ochotą się otaczały. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną dla nas. Ta Polska wykazała się daleko idącą sprawnością państwa i obywateli. Przyjęcie fali ukraińskich uchodźców bez konieczności zorganizowania ani jednego obozu przejściowego to jest autentyczny powód do dumy. To państwo polskie, na które sojusznicy, ci wielkie państwa Zachodu patrzyły jeszcze parę lat temu z pewnym pobłażaniem, okazało się wyższą skutecznością niż Niemcy w czasie poprzedniego kryzysu migracyjnego. Obyło się w Polsce bez obozów i ten element również wpływa na budowę pozytywnego i silnego międzynarodowego obrazu naszego kraju.
A czy Polska, pana zdaniem, ma szansę stać się regionalnym centrum nowego systemu bezpieczeństwa w Europie?
W tej chwili trudno budować tak daleko idącą prognozę. Niewątpliwie Polska wygenerowała pewną zdolność do przyciągania mniejszych państw, ale to w dużej mierze budowa, przekształcenie Polski w filar regionalnego systemu bezpieczeństwa to jest dopiero początek drogi do tego celu. Bardzo wiele zależało będzie od stabilności polskiej polityki, od utrzymania czy rozwijania więzów ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie ma się również co oszukiwać. Dużo będzie zależało od umiejętności czy zdolności do zbudowania jakiejś kooperacji, jakiejś sieci kooperacyjnej z Niemcami, Francuzami i Skandynawami.
A jak pan ocenia wydatki obronne Polski? Wczoraj premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że w tym roku wydatki właśnie na obronę w porównaniu do PKB mogą być najwyższe w całym NATO, w tym większe od Stanów Zjednoczonych i to dotyczy 4% polskiego PKB. Czy to jest potrzebne?
Znaleźliśmy się w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Być może, jeżeli wszystko potoczy się dobrze, to ktoś za 10 lat powie, że te wydatki na obronność nie były niezbędne. Ale z wydatkami na obronność to jest trochę tak jak z polisą ubezpieczeniową. Ona sprawdza się najlepiej wówczas, gdy nie ma potrzeby jej wykorzystania. Tak wysokie wydatki na kwestie obronne to jest również kwestia zaniedbań w tej materii, które poczyniliśmy przez ostatnie 30 lat. Nie tylko zresztą my, jako że duża część Europy uwierzyła, bo chciała uwierzyć w to, że historia się skończyła.
No właśnie, eksperci mówią o tym, że Europa nie dysponuje właśnie zapasami chociażby amunicji, która by się bardzo przydała Ukrainie. Czy ta polityka właśnie rozbrajania Europy według pana już się zakończyła i teraz będzie ruch w przeciwnym zupełnie kierunku?
W sposób powolny tą dźwignię zaczęto przestawiać w Europie już w 2014 roku. Od roku trwają zabiegi, by przywrócić europejską zdolność w zakresie produkcji podstawowych typów uzbrojenia i amunicji, ale to trwa powoli. No, zdemontowano czy też zdeaktywowano całe gałęzie przemysłu ciężkiego, przemysł czołgowy, przemysł amunicyjny. To nie są zaniedbania, które można odrobić za pomocą pstryknięcia palców. To trwa, no ale tak jak widzimy w Polsce, zmierzamy w kierunku odtwarzania tych zdolności i przyjmując założenie, że znajdujemy się w którymś etapie drugiej zimnej wojny, to jest to polityka jak najbardziej słuszna.
To jeszcze spytam pana o wczorajsze przemówienie Władimira Putina, który o godzinie 10 właśnie wygłosił takie przemówienie. Oczywiście poza tymi propagandowymi sloganami stwierdził także, że Rosja zawiesza udział w traktacie New Start, który dotyczy redukcji broni strategicznej. Czy to stwarza jakieś niebezpieczeństwo?
W zasadzie te traktaty od dłuższego czasu podlegały już drenażowi. Sądzę, że rosyjski prezydent chciał w ten sposób głośno i dobitnie przypomnieć, iż Rosja dysponuje jeszcze takim atutem, jakim jest strategiczna broń nuklearna. To było w wymiarze międzynarodowym przede wszystkim przypomnienie tego faktu, który gdzieś w tej chwili zaczyna pokrywać pył wojenny, że Rosja nadal jest strategicznym mocarstwem nuklearnym. Natomiast reszta wystąpienia w mojej ocenie dedykowana była przede wszystkim rosyjskiemu odbiorcy wewnętrznemu.
Rosyjskiemu odbiorcy, czyli chciał po prostu Rosjan uspokoić.
No to jest stały element rozgrywki w państwach totalitarnych. Państwo, władza musi zapewniać obywateli, że kłopoty mają charakter przejściowy, a zbliżamy się do świetlanej przyszłości. Z drugiej strony ważnym jest coraz mocniejsze wykorzystywanie we frazeologii kremlowskiej tego opowieści oblężonej twierdzy, co zdaje się wskazywać, jest to kolejny element potwierdzający tezę, że Rosja przygotowuje się na długą konfrontację.
No, aby ta konfrontacja była jak najkrótsza. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.